No dobrze, przechodzimy już do części właściwej. Przed nami film Legenda, kanon światowej kinematografii, film, który wyprzedzał trochę swoje czasy i który uznawany jest, to już Daniel też wspomniał, ale dodałabym tutaj, że trochę stereotypowo za ten najważniejszy i najlepszy film wszechczasów, ale rzeczywiście on pojawia się na bardzo różnych listach, rankingach właśnie tych najlepszych filmów. Myślę tutaj chociażby o takiej opiniotwórczej ankiecie, która publikowana jest co 10 lat w brytyjskim magazynie Sight and Sound. I tam obywatel Kane nie schodził z pierwszego miejsca przez 5 dekad do 2012 roku, kiedy to gruchnęła wiadomość, że został zdetronizowany przez Vertigo, czyli zawrót głowy Alfreda Hitchcocka. A ostatnia edycja, czyli 2022 rok, obu tych wielkich autorów polityki autorskiej, czyli właśnie Hitchcocka i Wellsa, wyprzedziła fantastyczna reżyserka Chantal Akerman z filmem Jean Dillman, Bulwar Handlowy 1080, Bruksela. I myślę, że to też taka wskazówka dla nas, żeby może włączyć ten film do programu Akademii, bo na pewno na to zasługuje. Ale generalnie oczywiście należy takie listy, rankingi traktować z przymrużeniem oka i traktować może bardziej jako propozycję kanonu, jako taką mapę filmowych odkryć, bo tutaj myślę, że najważniejsze jest to, jak Państwo dzisiaj odbierzecie ten film po niemal 85 latach od jego premiery. Jestem naprawdę bardzo ciekawa tych Państwa wrażeń, zwłaszcza, że wiem, bo dostawałam też takie sygnały, że są osoby, które po raz pierwszy będą oglądać ten film, być może nawet pierwszy raz się zetkną z twórczością Orsona Wellesa, dlatego też zostałam tutaj uczulona, żeby nie zdradzać żadnych elementów z fabuły, więc nie będę oczywiście spoilować, ale tak jak powiedziałam, no to jest najistotniejsze, jak dzisiaj ten film będzie odebrany, więc tutaj czekam na te dyskusje z Państwem. Być może znajdą się takie głosy jak, nie wiem, Sferdydurkę, prawda? Jak zachwyca, skoro nie zachwyca. I druga rzecz, która mi się wydaje równie ciekawa jak te rankingi, to fakt, że Obywatel Kane to jest taki film, który jest ciągle żywy. Nie tylko w takiej debacie właśnie akademickiej, no bo wiadomo, że mówi się o nim na zajęciach z filmoznawstwa, ale też w takim obiegu teoretyczno-filmowym i popularno-naukowym. Co jakiś czas są różne takie okazje, żeby przypomnieć o tym filmie. Ostatni taki wysyp tekstów miał miejsce w 2015 roku z okazji stulecia urodzin Orsona Wellesa, który się urodził w 1915 roku. I wtedy również u nas pojawiły się bardzo ciekawe, już takie nowoczesne teksty na temat twórczości Wellesa, cały numer monograficzny ekranów, ale też taka książka, która była zwieńczeniem konferencji trzydniowej o Wellesie pod tytułem Orson Welles, twórczość, recepcja, dziedzictwo. I to jest jakby oczywiste, że ten film będzie się pojawiał i twórczość Wellesa z okazji różnych wydarzeń. Natomiast on też jest żywy w takim obiegu, powiedziałabym, kinofilskim. Czyli tutaj od razu może powiem, co miałam na myśli, czyli też po prostu w kinie. I twórcy raz po raz wracają do twórczości Wellesa czy do konkretnie Obywatela Kane'a. Nie wiem, czy Państwo oglądaliście Manka. No to jest bardzo ciekawy przykład. Brałam go również pod uwagę do ilustracji dzisiejszych zajęć, dlatego że on opowiada o złotej erze Hollywood w konwencji złotej ery Hollywood, właśnie z czarno-białymi zdjęciami, z takim przeszarżowanym aktorstwem, z inscenizacją taką właśnie charakterystyczną dla klasycznego kina hollywoodzkiego lat 30. i 40. Fincher bawi się takimi anachronizmami, wprowadza taki pogłos do dźwięku, jakby chciał, żebyśmy poczuli właśnie się jak podczas projekcji filmu w latach 40. Natomiast film ten jest dosyć taki problematyczny, nie tylko pod względem zdobycia licencji, to jest osobna kwestia, no bo wszystko jest do zrobienia, ale też jest dosyć taki hermetyczny i trudny w odbiorze. Ja sobie przejrzałam różne opinie krytyków i widzów na temat tego filmu i na przykład Kaja Klimek, która będzie u nas też gościła na wykładzie pod koniec semestru, napisała, że ledwo przebrnęła przez ten film i w takim charakterystycznym dla siebie stylu jeszcze dodało, że ledwo, że prawie tam skisła oglądając ten film i brała jeszcze go na kilka w ogóle podejść, na dwa dni rozłożyła, a mimo to ledwo przebrnęła. Bolesław Racięski, który też będzie u nas gościł, no też słabiutko, tak 4 na 10 dał Fincherowi. I jeden z moich takich ulubionych krytyków młodego pokolenia, czyli Michał Piepiórka, napisał to, co właśnie tutaj Państwu zapisałam. No ładne typu cienie, ale twórcy powinni obejrzeć, no nie wiem, może coś Orsona Wellesa, choćby Obywatela Kane'a, żeby zobaczyć, jak budować postacie. No właśnie, ale oni niewątpliwie nie tylko obejrzeli, ale oparli w zasadzie na całą stylistykę na tym kinie. Skoro jednak nie pokazujemy tego filmu, to obejrzyjmy chociaż zwiastun, żeby troszkę w ten klimat wejść. Poproszę o pierwszy fragment.
Orson Welles.
Of course it is.
I think it's time we talked.
What is it the writer says?
Tell the story you know.
Hello, everyone.
Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman?
Please, call me Mank.
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 This is Herman Mankiewicz, but we're to call him Mank.
Mankiewicz? Herman Mankiewicz, New York playwright and drama critic.
Turned humble screenwriter, Mr. Hearst.
This is a business where the buyer gets nothing for his money but a memory. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies.
Thunder, like blood, fire, religion.
Help! Someone save me!
All in one film.
That's director proof.
That's why I always want Mank around.
I hear you're hunting dangerous game.
God bless William Randolph Hearst.
Ready and willing to hunt the great white whale?
Just call me Ahab.
Do come in.
At this rate, you will never finish.
You said 90 days. Well, said 60. I'm doing the best I can.
I've put up with your suicidal drinking, your compulsive gambling, your silly platonic affairs. You owe me, Herman.
Who do you think you are?
You're nothing but a court jester.
What I want to know is what you think of it.
It's a bit of a jumble, a collection of fragments that leap around in time like Mexican jumping beans.
Welcome to my mind, old sock.
Him, I get. But what did Marion ever do to deserve
this? It's not her. Not all characters are headliners. Some are secondary.
You pick a fight with Willie, you are finished. Mayor can't save you. Nobody can, especially the boy genius from New York.
I removed any distraction, eliminated every excuse. Your family, your cronies, liquor. I gave you a second chance.
You cannot capture a man's entire life in 2 hours. All you can hope is to leave the impression of one.
Why Hearst? Outside his own blonde Betty Boop, you're always his favorite dinner partner.
Are you familiar with the parable of the organ grinder's monkey?
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przed 2020 rokiem, kiedy miałam jakieś zajęcia o Wellsie, mówiłam często, że Herman Mankiewicz, czyli współscenarzysta Obywatela Kane'a, zasługuje też na osobny wykład, na osobny film, zwłaszcza jeśli pomyślimy o tym, że na temat Orsona Wellesa powstało naprawdę kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt filmów, gdybyśmy jeszcze wzięli pod uwagę dokumenty. No i doczekaliśmy się, zresztą Fincher nosił się z zamiarem zrealizowania tego filmu przez 30 lat. Oparty jest on w ogóle na scenariuszu ojca Finchera. Co z tego wyszło? Generalnie, gdybym miała podsumować te recenzje i te wypowiedzi chociażby z Filmwebu, no to by mogło się streścić w takim zdaniu, że owszem, na przykład dla historyków kina, dla filmoznawców to będzie jakiś tam rodzaj uczty, natomiast dla innych odbiorców, nawet dla kinofilii, ten film pozostanie obojętny. Pozwolę sobie też powiedzieć, jakie jest moje zdanie na ten temat, ponieważ jestem ogromną fanką zarówno Orsona Wellesa, jak i Mankiewicza i trudno mi jest pogodzić się z tym, w jaki sposób oni zostali tutaj sportretowani. Już w zasadzie na tych kilku obrazach mogliśmy zobaczyć Manka, który gdzieś tam w łóżku się kisi, znowu tutaj to słowo powraca, i jest taki jakiś niemrawy i on jest kreowany tutaj na takiego lwa salonowego, wygłasza jakieś takie bardzo elokwentne przemowy, nawet kilka tam rzuca bonmotów, ale generalnie jest pokazany w taki bardzo krzywdzący sposób. Dlaczego tak mówię? Zarówno Mankiewicz, jak i Wells to były takie bardzo ekscentryczne, barwne, niesforne postaci klasycznego Hollywoodu. Jeden i drugi, nazwałabym ich takimi, nie wiem, przedstawicielami nowojorskiej bohemy, tacy intelektualiści właśnie nowojorscy i właśnie z ogromnym poczuciem humoru, skrzący dowcipem bardzo właśnie takim elokwentnym. Natomiast ten film jest utrzymany w takim bardzo poważnym tonie. On jest nawet aż nazbyt konsekwentny w tej swojej powadze. I już pomijam, że Wellesa tutaj przedstawiono jako jakiegoś w ogóle jakiegoś potwora w czarnej pelerynie, co też jest dosyć krzywdzące. Te anegdoty, legendy o tym, że on był takim dyktatorem i w życiu, i na planie są mocno przesadzone. Ale inna rzecz, już taka bardziej merytoryczna, która mi przeszkadza w tym filmie o Mankiewiczu, to powielanie takiej krzywdzącej też tezy, jakoby prawdziwym i jedynym autorem Obywatela Kane'a był właśnie Herman Mankiewicz, a nie Orson Welles. To jest taka teza, którą postawiła krytyczka filmowa, dosyć znana, Pauline Kael w 1971 roku w takim znanym artykule Raising Kane. Ona właśnie tam mówi, że to Mankiewicz jest tym najważniejszym i jedynym autorem Obywatela Kane'a. I Fincher, czy też ojciec Finchera, właśnie powiela tę tezę. Z nią się absolutnie nie możemy zgodzić i sprawdziłam to osobiście, pofatygowałam się do archiwów wellesowskich i wykonałam taką dosyć mrówczą pracę porównawczą tych różnych wersji scenariusza. I co mogę powiedzieć, nie rozwijając się za bardzo, bo to jest też ciekawy temat tych archiwów wellesowskich, to że przede wszystkim z 327 stron Wells nie tylko skrócił do połowy, ale naprawdę opatrzył te fragmenty poszczególne konkretnymi uwagami, komentarzami, zdjęciami, rysunkami i storyboardami. Więc już ta teza oczywiście została wcześniej obalona, bo w latach 80., ale Potwierdzam, że jest ona właśnie bardzo, bardzo krzywdząca w stosunku do Orsona Wellesa, bo nawet gdybyśmy nie wiedzieli, nie znali tych szczegółów, to przecież, i gdyby nawet Welles nie zmienił tam ani jednej linijki, to zgodzimy się, myślę, z tym, że film to nie jest tylko tekst, to nie jest tylko treść, to nie jest tylko scenariusz. Film jest wykuty też z tych elementów pozanarracyjnych, prawda, czyli z muzyki, inscenizacji, a tutaj inscenizacja jest bardzo ważna, gry aktorskiej, montażu, więc nie liczy się tylko treść, ale powiedziałabym, że też charakter pisma. Poza tym Welles wszedł do Hollywood z takim bardzo dużym doświadczeniem plastycznym, radiowym i teatralnym i to widać i słychać w tym filmie, więc też bardzo proszę zwracać na to uwagę. Tutaj jeszcze kilka zdjęć właśnie z tych wellesowskich archiwów, mnóstwo pudeł, mnóstwo folderów, mnóstwo teczek, również korespondencji oryginalnej. Jedną z żon, jedną z trzech żon Wellesa była Rita Hayworth, którą na pewno Państwo kojarzycie, największa chyba gwiazda Kolumbii w tym czasie i też dużą przyjemność, chociaż też taką wojerystyczną nieco, przyniosła mi lektura właśnie prywatnej korespondencji Wellesa i Hayworth. Jeśli będziecie mieli Państwo ochotę, to możemy do tego wrócić już w dyskusji, tutaj jeszcze badaczka w pracy, już po przeczytaniu tych różnych wersji scenariuszy, zwłaszcza filmów niedokończonych, czym się zajmowałam, to taką ogromną przyjemność sprawiało mi też oglądanie zdjęć, które nie były nigdzie publikowane i też na koniec tej prezentacji chciałabym Państwu te zdjęcia mniej znane pokazać. Ale wracamy do obywatela Kane'a i no właśnie, alternatywy jakiejś, jeśli nie Mank, to co? To RKO 281, film Benjamina Rossa z 1999 roku, skromniejszy niż Mank, chociaż, tak powiedziałam, skromniejszy, ale on dostał skromny, a złoty, bo on dostał Złotego Globa w 2000 roku i 3 nagrody Emmy, ale jest to film telewizyjny, dużo właśnie taki mniej rozbuchany w porównaniu z Mankiem, a wydaje mi się dużo lepiej, wiarygodniej, ale też ciekawiej, tak dynamicznie, gdzie rzeczywiście te temperamenty zarówno Orsona Wellesa, jak i Mankiewicza są uwypuklone i oni są naprawdę w tej interpretacji Schreibera i przede wszystkim właśnie Johna Malkowicza no niezwykli. I ten film też polecam Państwu. Obejrzymy sobie może kilka minut na zachętę, a film, nie wiem, czy to powinna mówić, no ale jest dostępny. Może nie w jakiejś fantastycznej wersji, ale można go znaleźć w internecie.
Orson, come into the light. Never stand in the shadows. You were made for the light. Always remember that. Now turn around and make a wish. Go on. You must blow out your candles. One breath now. That soul you get, one chance. Are you ready? Now.
He came to the town of magic and dreams, a flashing star blazing through the firmament of illusion. He was 24 years old, and his name was Orson Welles. Sound the trumpets, unfurl the banners, Hollywood. The boy wonder has arrived. May 6, 1915, the prodigy makes his debut on the world stage in Kenosha, Wisconsin. May 7th, he speaks his first words, and they are, "I am a genius." Subsequent developments confirm this opinion. At 18, he goes to New York, the cauldron of the world. Watch out, cauldron. Orson has arrived. Like Hannibal over the Alps, the boy genius invades the Great White Way with production after production. And then, he takes to the airwaves, step two in his plan for global domination.
This is the end now. They're running toward the East River, thousands of them, dropping in like rats.
The War of the Worlds broadcast sends this nation spinning into a frenzy. Yes, the boy wonder has fooled us all.
We had no idea any of this was happening. I feel just horrible.
How long can it possibly be before the sunny land of dreams tries to harness the combustible power of this showman extraordinaire? The winner in the Wells Derby is George Schaefer, the head of RKO Pictures. With a contract unimaginable before the days of Orson, Mr. Schaefer captures the whirlwind, snares the beast. Eyebrows raise and jaws drop when terms of the deal come forth. The boy wonder can write, direct, and star in his own projects. The studio? Well, they just pay the bills. So cometh Orson. He met the biggest of the big and charmed his way through the town. From the Brown Derby to the Copacabana. From Luella Parsons to Hedda Hopper, those rival maidens of Hollywood gossip. And so today, almost a year after his arrival, we leave the boy wonder still hard at work, developing his much-anticipated first feature. We're waiting, Orson.
Genius. Who does that cocksucker think he is?
Dobrze, dziękuję bardzo. Obejrzeliśmy zaledwie czołówkę, a już mieliśmy taki dynamiczny skrót biografii Wellesa aż do tego roku 40, kiedy on się zjawia w Hollywood. Za chwilkę jeszcze te fakty biograficzne sobie uporządkujemy. Jeszcze poproszę o prezentację. To, co warto już teraz sobie zapamiętać przed projekcją filmu gwiazdy dzisiejszego wieczora, czyli jednak obywatela Kane'a, to, że właśnie ta kronika, czy też materiał stylizowany na kronikę będzie miał swój dokładny odpowiednik w obywatelu Kane'ie, który też zaczyna się właśnie taką kroniką na temat Charlesa Fostera Kane'a i tak samo właśnie jest dyskutowany przez producentów, między innymi Louisa B. Mayera. No właśnie, bo tutaj jeszcze zarówno w tym zwiastunie Manka, jak tutaj pojawiają się różne nazwiska. No w pierwszym siłą rzeczy Mank odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki, ale też William Randolph Hearst, Marion Davies. Tutaj nawet pojawiły się takie dwie naczelne plotkary właśnie klasycznego Hollywood, czyli Luella Parson i Hedda Hopper, więc za chwilkę sobie to uporządkujemy. Natomiast warto też zwrócić uwagę na sam tytuł tego filmu telewizyjnego Benjamina Rossa. RKO 281, dlatego że Obywatel Kane to był 281 film wyprodukowany przez wytwórnię RKO, z którą podpisał Wells ten słynny kontrakt. I wcześniej ta wytwórnia nie była, zwłaszcza w zestawieniu z tymi największymi, czyli MGM, Metro-Goldwyn-Mayer czy nawet United Artists, i jedyne, z czego tak rzeczywiście była znana wtedy, to z King Konga z 1933 roku. Ten King Kong jeszcze wróci w ostatnim slajdzie w dosyć takim nieoczekiwanym kontekście. Natomiast to, co jest też ciekawe, to że polski polski tytuł jest tutaj bardzo taki zgrabny i adekwatny, a wiemy, że różnie to bywa z polskimi tytułami. Natomiast tutaj Obywatel Wells, czyli polski tytuł tego filmu, wskazuje też na taki rys niemalże autobiograficzny w Kane'ie. No, Wells realizował po części film biograficzny, korzystał w swojej biografii z temperamentu, który dał głównemu bohaterowi, bo nie wiem, czy muszę dodawać, że zagrał główną rolę w Obywatelu Kane'ie. I tak jak mówiłam, realizował na poły autobiograficzny film, tylko jeszcze do końca wtedy o tym nie mógł wiedzieć. Tam padają takie słowa: miał wszystko, a później to utracił, i to mimo wszystko bardziej pasuje do pozycji Wellsa niż do Hearsta, który jest właśnie prototypową postacią. A jeszcze zapomniałam powiedzieć kilka słów o Wellsie, więc no, taki prawdziwy amator życia, człowiek renesansu, wunderkind, wychowywany właśnie na geniusza, zwłaszcza przez swoją matkę, która miała bardzo duży wpływ na jego wychowanie. Też film, prawda, zaczyna się od dialogu, czy też monologu właśnie matki, która krótko potem zmarła. Ta utrata dzieciństwa i matki, później też w krótkim czasie ojca, to będzie jeden z takich przewodnich tematów, nie tylko w Kane'ie, ale w ogóle w twórczości Wellsa. Matka reżysera była bardzo znaną w tamtym czasie, wykształconą pianistkę. Ona zamiast bajek czytała Wellsowi sztuki Szekspira albo jakieś takie opowieści z nich wysnute. Sen nocy letniej traktowała właśnie jako elementarz. I co ciekawe, te wątki i inspiracje, fascynacje Szekspirem widać w twórczości Wellsa nie tylko w takich adaptacjach. Nie tylko w adaptacjach takich dosłownych, myślę tutaj chociażby o Macbecie, Otellu czy Falstaffie, ale też w sposób bardziej taki symboliczny i oryginalny w pozostałej twórczości. Więc ten Szekspir i w ogóle zamiłowanie do takich postaci szekspirowskich, targanych wielkimi namiętnościami, dla takich właśnie bohaterów bigger than life. Orson Welles lubił mówić, że jest absolutnie pewne, że należy do tego grona aktorów, którzy muszą grać królów. Więc no też legendarne jest to jego rozbuchane ego. On, podobnie zresztą jak Mankiewicz, zwłaszcza na początku swojej drogi twórczej, chciał szokować, fascynować, chciał, żeby tłum zachłysnął się ze zdumienia. Zresztą na pewno Państwo wiecie, że wypłynął na pomyśle równie szalonym jak on sam. Myślę tutaj o Wojnie Światów, też tam w tej krótkiej czołówce było o tym wspomniane. Zresztą nawet zostało odtworzone to, co zostało się dzień później, czyli po tej słynnej audycji o fikcyjnej, oczywiście inwazji Marsjan na Ziemię. Tam Wells, grając prawdziwe takie niewiniątko, mówił, że no właśnie czuje się okropnie z tym, że wprowadził w błąd słuchaczy, że nie miał absolutnie pojęcia, że ktoś może to potraktować jako faktoid. Natomiast oczywiście to była kolejna poza i w zasadzie wiele razy później mówił, że oczywiście, że doskonale wiedział, że on napawał się tą ciszą. Tutaj nawet jest uchwycony w tym momencie, kiedy już tam w radiu było mówione, że czarny dym spowija miasto i te dzwony, które słyszycie, wzywają do ewakuacji, prawda? I rozszalały się telefony w wytwórni tej radiowej, czyli Mercury Theater on the Air, i w rozgłośni, tak jak tutaj widzimy, czy nie widzimy? Nie widzimy, to jeszcze, a jest CBS, tam jest taki znaczek przy mikrofonie. Ale oczywiście Wells doskonale wiedział, co zrobił, co chciał zrobić, jaki efekt chciał uzyskać. Później zresztą powtarzał, że nie dokonuje się przecież morderstwa po cichu, prawda? Więc on doskonale sobie zdawał sprawę też z takiej w ogóle znaczeniotwórczej funkcji ciszy. Teraz o tym pomyślałam, że to dla niego też będzie ważne w twórczości filmowej, czyli właśnie taka pauza, zatrzymanie, właśnie wybrzmienie, jeśli tak w ogóle można powiedzieć, tej ciszy. On to wszystko sobie próbował, trenował właśnie w radiu. Czy jeszcze tutaj warto by było coś powiedzieć? Może, żeby jakoś udokumentować tę jego ekscentryczność, przywołam jedno z takich wydarzeń i to na początku w ogóle jego twórczości, jeszcze zanim trafił do Hollywood, zorganizowano spotkanie autorskie z Wellsem, to było w Chicago, po tych dwóch słynnych adaptacjach szekspirowskich, czyli Woodu Macbetha i Juliusza Cezara w takim współczesnym, modernistycznym kostiumie. I w związku z tym, że to była zima, zamieć śnieżna, to bardzo mało osób w ogóle przyszło na to spotkanie z Wellsem. Więc on był dosyć rozczarowany i zwrócił się do publiczności w ten sposób, że on jest przecież reżyserem, scenarzystą, malarzem, prestidigatorem, wydawcą, radiowcem, skrzypkiem, poetą. Dlaczego mnie jest tak wielu, a państwa jest tak mało? I to rzeczywiście pokazuje nie tylko jego poczucie humoru, ale też taką, powiedziałabym, autoironię, prawda? Chociaż spodziewalibyśmy się, że to są słowa wypowiedziane właśnie w taki autoironiczny sposób przez twórcę, który już, nie wiem, dobiega końca swojego życia i ma bardzo dużo na koncie sukcesów artystycznych. On to powiedział, zanim nawet jeszcze podpisał kontrakt w RKO, kiedy miał 24 lata. No właśnie. I przechodzimy już teraz do obywatela Kane'a. Co z tą szansą, która dała mu właśnie ta audycja i kontrakt z RKO? Co zrobił z tym Wells? No oczywiście znowu coś skrajnie nieostrożnego. Po roku pobytu w Hollywood, po tym jak nie doszedł do skutku jego pierwszy film, to miała być adaptacja Jądra Ciemności według Konrada. Zresztą scenariusz jest dostępny w sieci, można sobie przeczytać. Też bardzo ciekawy pomysł, taki stylistyczny Wells miał na ten film. On miał mniej więcej wyglądać tak, jak może kojarzycie państwo Syna Szawła, prawda? Że kamera jest po prostu przyczepiona wręcz na ramieniu głównego bohatera i tak samo chciał właśnie Wells zrealizować i pokazać właśnie świat oczami Marlowa. Ale pomysł niestety nie doszedł. Były już zdjęcia próbne, kilka właśnie już tam scen było nakręconych, to też można w archiwach sobie zobaczyć. Natomiast budżet został przekroczony, film nie doszedł do skutku i wtedy to oko filmowca spojrzało na północ, w stronę właśnie zamku, który wybudował William Randolph Hearst, czyli ten pierwowzór postaci Kane'a. I prawdopodobnie znacie państwo to nazwisko, chyba najbogatszy człowiek może obok Louisa B. Mayera, czyli właśnie producenta MGM-u, wcześniej też się pojawiał tam w czołówce i w jednej i w drugiej zresztą. I krótko mówiąc, on trząsł tym światem artystycznym, tą śmietanką Hollywoodu, miał nie tylko rozgłośnie radiowe i te posiadłości, które będą tak wyolbrzymione w Obywatelu Kane'ie. Tam to będzie zamek Xanadu w filmie, a w rzeczywistości to był zamek Hearsta w Saint-Simon I właśnie to zainteresowało Orsona Wellesa jako dwudziestokilkulatka i postanowił pokazać Hearsta, ale w zupełnie inny sposób niż on sam to robił do tej pory, prawda? Na łamach swoich gazet pokazywał dokładnie to, co chciał i jak chciał. Natomiast Wells pokazał go w taki bardzo krzywdzący sposób, w krzywym zwierciadle, przede wszystkim jego kochankę Marion Davis. I o tym za chwilkę, o tych kulisach, powiem dwa słowa więcej, ale tutaj wróćmy na chwilkę do tego głównego tematu naszego spotkania, czyli ta złota era Hollywood. Możecie Państwo sobie przeczytać, kto gościł właśnie na zamku u Hearsta. No można właśnie by było zatytułować ten slajd Złota era Hollywood. W zasadzie każdy, kto się liczył w tym biznesie, bywał u Hearsta, a kto nie bywał, czyli na przykład Wells, co zresztą jest przekłamane w filmie o Mankowiczu, jakoby tam właśnie też Wells rozmawiał z Hearstem. Ale no właśnie, wszystkie największe gwiazdy, prawda, od Chaplina i Bustera Keatona przez Granta, przez John Crawford, Gary'ego Coopera, Fairbanksa, no tutaj Greta Garbo, w zasadzie bracia Marx, prawda, ale też te grube ryby z wytwórni, chociażby właśnie Louis B. Mayer, czy bardzo ważni przedstawiciele tej prasy takiej populistycznej. Tutaj wspominałam już o tych plotkarach, prawda? Czyli właśnie zresztą tutaj te Luella, zaraz może się uda, Luella Parson i ta druga, czyli Hedda Hopper. One rzeczywiście były, można powiedzieć, na usługach Hearsta i pisały pod jego dyktando. Nawet osoby ze świata polityki, tej wielkiej polityki, pojawiały się na tych słynnych właśnie balach organizowanych przez Hearsta i Marion Davis. No więc tak jak powiedziałam, jeśli ktoś nie żył dobrze z Hearstem, no to nie był promowany na łamach tych wszystkich właśnie magazynów i gazet codziennych. Każdy chciał się wkraść w łaski Hearsta. I no, tak jak powiedziałam, Wells zrobił z tego użytek dosyć taki kontrowersyjny i ryzykowny. Bo warto też powiedzieć, że ten okres, o którym mówimy, czyli lata 30., 40., ta złota era Hollywood, to był czas, kiedy powstawały filmy, które doskonale wszyscy znamy. Nawet jeśli ich nie oglądaliśmy, to znamy te tytuły. Ten okres złotego Hollywood szacują krytycy mniej więcej na koniec lat 20., czyli wraz z przełomem dźwiękowym, do początku lat 50., chociażby do takiego filmu jak Deszczowa piosenka, czy wcześniejszy Bulwar zachodzącego słońca, który oglądaliśmy w poprzednim semestrze. I zwłaszcza rok 39 to był taki złoty, najzłotszy, nie ma takiego słowa, najbardziej złoty rok 39. Takie filmy jak Przeminęło z wiatrem, prawda? Myślę, że wszystkim znany melodramat, taka epopeja i film gigant, zresztą zbyt długi, żeby tutaj w ramach Akademii go pokazywać, 8 Oscarów. Czarnoksiężnik z Oz, też 39 rok, z Judy Garland. Tutaj warto powiedzieć może, że scenarzystą, jednym ze scenarzystów tego filmu był właśnie Mankiewicz. Z takich innych filmów, które warto może z Mankiewiczem jeszcze połączyć, a które bardzo fajnie wskazują na to jego poczucie humoru, jest Kacza zupa braci Marx, chyba najbardziej zabawny w ogóle film tych twórców. Co dalej? Diligence Johna Forda, też 39 rok i to film, który rozsadza ramy gatunku, o którym André Bazin, znany francuski krytyk, powiedział, że to jest nadwestern, taką w ogóle kategorię specjalną ukuł dla tego filmu. Wichrowe wzgórza, Williama Wylera. To jest też bardzo ciekawy film jednego z ważniejszych twórców tego klasycznego kina hollywoodzkiego. Do Wichrowych Wzgórz notabene zdjęcia zrobił Greg Toland, który odpowiada za zdjęcia w Obywatelu Kane. Rok 1940, równie ciekawy, równie złoty. I tutaj chociażby Rebeka Hitchcocka, Grona gniewu Johna Forda. Co jeszcze? Znak Zorro, to też ten klasyczny, prawda? Ten złoty klasyk kina Płaszcza i Szpady, który też kojarzymy. Wspaniała fantazja Walta Disneya. Genialny i wyprzedzający swój czas film Charlesa Chaplina Dyktator z 1940 roku. Zresztą Chaplin w ogóle był takim wybitnym komentatorem współczesności. O tym też warto pamiętać. Zaraz przejdziemy do 1941 roku i do tej historii już i formy Obywatela Kane'a, ale chciałabym jeszcze wrócić na sekundkę do Czarnoksiężnika z Oz i do Judy Garland, bo to jest dobry przykład właśnie tej aktorki, o której tutaj mieliśmy też takie osobne zajęcia w Gwiazdozbiorze, że oczywiście to, ta złota era Hollywood brzmi atrakcyjnie, prawda? Brzmi tak... nie wiem, sensualnie, atrakcyjnie, glamour, prawda, że to jest złote, piękne, ale miało też to drugie bardzo, bardzo ciemne oblicze. Dlatego, że warto pamiętać o tym, że to był okres studyjny w amerykańskim kinie i to studia dyktowały warunki. One były taką maszynką do robienia pieniędzy. W Manku akurat jest bardzo ciekawa jedna scena, może nie jedna, ale niewiele ich tam takich właśnie bardzo udanych jest, gdzie Louis B. Mayer jakby zostaje poinformowany o tym, że no właśnie Hitler rozpoczyna to całe swoje szaleństwo w Europie i że dobrze by było zrezygnować z tego niemieckiego intratnego rynku, na co on tylko powiedział Hitler Schmittler, bo dla niego właśnie te pieniądze były najważniejsze i tak jak powiedziałam, Hollywood to była taka maszynka do robienia pieniędzy, ale właśnie też mieliła tych wspaniałych artystów, scenarzystów, a przede wszystkim aktorów i aktorki i jak już byli niepotrzebni, to po prostu z nich rezygnowała. Gwiazdy owszem lśniły, ale też miały bardzo takie drastyczne klauzule w swoich kontraktach. Po pierwsze, one trwały dosyć długo i ci aktorzy byli zobowiązani do właśnie przyjmowania tych ról, które są proponowane przez producentów. I też trochę, tak już skrótowo mówiąc, traktowali te gwiazdy jako rzecz, jako właśnie coś, co należy do wytwórni. I tutaj no, taką karierą złamaną i taką właśnie bardzo dramatyczną był przykład tej młodziutkiej Judy Garland z Czarnoksiężnika z Oz, gdzie właśnie producent kazał jej się odchudzać, ona zostało jej zaproponowane, żeby po prostu zaczęła palić papierosy i brać specjalne środki psychotropowe, żeby właśnie nie przybierać na wadze. I takich przykładów można by mnożyć, że aktorki decydowały się na aborcję, bo miały w kontrakcie to, żeby właśnie nie urodzić dziecka. Tych przykładów aktorek, którzy zostali przemieleni przez tę maszynkę tego złotego Hollywood jest naprawdę dużo, więc chciałam o tym wspomnieć. W 1941 roku oprócz Obywatela Kane'a powstał też film Johna Forda Zielona Dolina. Wspominam o nim dlatego, że to właśnie film Forda otrzymał wtedy te takie dwa najważniejsze Oscary, czyli dla najlepszego filmu i dla najlepszego reżysera. Mimo że Obywatel Kane był nominowany we wszystkich możliwych kategoriach, dostał tylko jednego i to w zasadzie właśnie na pół z Mankiewiczem, bo to był Oscar za scenariusz oryginalny. No na pewno tutaj, bo ten film wydaje mi się, że jest jednak dużo mniej znany, prawda, Zielona Dolina niż Obywatel Kane. On jest bardzo dobry, ale jednak na kartach historii zapisał się mocniej obywatel Kane, ale powiedziałam, że Hollywood nigdy nie miało się lepiej, właśnie na przełomie lat 30. i 40. Ale żaden z tych filmów, które wymieniłam, nie wywołał takiej dyskusji, takiego skandalu, jak właśnie Obywatel Kane. O ten film rozegrała się wielka bitwa. Zresztą ten film, o którym przed chwilką mówiłam, czyli RKO-281, jest oparty, to jest na tej planszy, o dokument pod tytułem właśnie Bitwa o Obywatela Kane'a, Starcie Tytanów, to był polski tytuł, bo rzeczywiście o ten film rozegrała się wielka walka i omal nie doprowadziła w ogóle ta złość Hearsta, który został właśnie w taki brutalny sposób sportretowany przez Kane'a, że wszystkie wytwórnie, te największe, chciały wykupić ten film, ten negatyw, ale tylko po to, żeby go spalić. Wszystkie wytwórnie, producenci zwarli szeregi przeciwko właśnie RKO i Wellsowi i no, tak jak powiedziałam, o mało by w ogóle nie doszło do takiej sytuacji, że światła ekranu Obywatel Kane w ogóle by nigdy nie miał i nie był wyświetlony ani wtedy, ani później, bo po prostu byłby spalony i to naprawdę grube pieniądze oferowano. Zresztą Hearst straszył tych producentów, że jeśli puszczą i w ogóle filmowców, jeśli puszczą ten film, to on nie wydrukuje już żadnych reklam ich kolejnych filmów, nie będzie pisał o ich gwiazdach, no a takich gruźb się nie ignoruje, biorąc pod uwagę, że to nie był przecież czas internetu, kiedy można było się promować samodzielnie, tylko rzeczywiście prasa miała ogromny wpływ na całe środowisko. I co ciekawe, cała ta walka, bo oczywiście już wiemy z perspektywy czasu, że Wells przegrał może bitwę, bo rzeczywiście później ta jego kariera bardzo poszybowała w dół, ale wygrał wojnę, czy też może film wygrał, prawda, bo przetrwał i możemy go oglądać. To, co jest może istotne, chociaż trochę takie plotkarskie, to, że ta walka, ta bitwa zacięta o ten film była bitwą o honor właśnie Marion Davies, czyli w filmie to będzie Susan Alexander, pierwowzór postaci właśnie tej prawdziwej aktorki, kochanki Williama Randolpha Hearsta. Między nimi było ponad 30 lat różnicy, ale mimo to, i to też z archiwów wiem, oni tworzyli dosyć udany związek. Wprawdzie też gwoli ścisłości może należy przypomnieć, że Hearst miał wtedy żonę, ale ten związek z Marion Davies był dla niego bardzo ważny i ona do końca go nie opuściła. Nawet jak potem w tym wielkim kryzysie on zaczął tracić majątek, to ona cały czas przy nim była. Sama przyznawała się do tego, że początkowo chciała złapać właśnie takiego multimilionera na kasę, ale później się w nim zakochała. I właśnie ją w najbardziej taki krzywdzący, okrutny sposób Wells pokazał w Obywatelu Kane'ie jako taką w ogóle nieudaczniczkę, histeryczkę, pijaczkę, jakąś w ogóle wariatkę, która tylko cały czas układa puzzle, więc bardzo krzywdząco się z nią rozprawił i nie wiedział chyba, jak bardzo wrażliwy na swoim punkcie jest też Hearst. Tutaj mamy zestawienie tych dwóch postaci, czyli właśnie pełny energii Orson Welles, który tutaj gra bez charakteryzacji, ponieważ w większości filmu jednak on jest ucharakteryzowany na starszego, ale tutaj bez żadnego make-upu, bez żadnej charakteryzacji gra, można powiedzieć, samego siebie i patrzy właśnie z taką nokautującą w ogóle pewnością siebie i ten wzrok i też ta scena w tym filmie, kiedy on właśnie kończy 25 lat, no może być interpretowana też tak na wpoły autobiograficznie, jako właśnie tej pewnej ekscentrycznej postaci, dla której no nie było rzeczy niemożliwych. On mówił, że nie ma dla mnie granic, bo we wszystkim jestem najlepszy i to rzeczywiście w tej sekwencji widać. Zresztą, kiedy czyta się biografię Wellsa z tego czasu i Hearsta, który miał już wtedy 77 lat, można było odnieść wrażenie, że to samo można by było powiedzieć, można było się pomylić, o kim jest mowa, ponieważ oni bardzo podobnie się wypowiadali. Hearst na przykład mówił, jeśli król ma większą władzę, to zostanę królem, prawda? Oni obaj w ogóle byli przede wszystkim wychowywani w swoich domach rodzinnych na takich geniuszy, osiągali sukces właśnie na kontrowersji, na jakichś właśnie takich skandalach, sięgali po władzę, byli też w pewien sposób destrukcyjni i być może tak dobrze sportretował Wells młodziutki jeszcze przecież wtedy Hearsta, bo w pewnym sensie go rozumiał. Te wątki autobiograficzne i jakieś nawiązania może będziemy śledzić już podczas dyskusji, bo na koniec chciałabym jeszcze powiedzieć kilka słów o formie Kane'a. Zwłaszcza, że oczywiście te kulisy powstania filmu i kilka filmów na ten temat, to jest, myślę, ciekawy temat i też pokazuje sporo na temat tej złotej ery Hollywood, ale film przede wszystkim chyba przeszedł jednak do historii kina ze względu na swoją formę i realizację, sposób realizacji. Tutaj plansza zatytułowana Kino stylu zerowego, ale Obywatel Kane nie ma nic wspólnego ze stylem zerowym. Trzeba by było przekreślić tutaj w kontekście Obywatela Kane'a. To pojęcie stylu zerowego na gruncie filmoznawstwa w Polsce zaproponował Mirosław Przylipiak w takim klasycznym opracowaniu, być może Państwo się spotkali z tą książką, właśnie pod tym tytułem Kino stylu zerowego, później 20 lat została uaktualniona ta książka, więc jest najnowsza wersja pod tytułem Kino stylu zerowego 20 lat później. To jest taki pierwszy w ogóle, powiedzielibyśmy, elementarz filmoznawstwa dla licealistów, bo to jest w takim właśnie troszeczkę podręcznikowym, poradnikowym stylu napisane i taki też był zamiar. I gdybym miała tak najkrócej powiedzieć, na czym ten styl zerowy polega, chociaż już intuicyjnie Państwo doskonale się domyślacie, że to jest film, który sprawia wrażenie takiej samoopowiadającej się historii, że nic tam nie przeszkadza, że muzyka się sączy gdzieś tam mimo uszu, nie wydobywa się gdzieś tam na pierwszy plan i cała forma w ogóle jest schowana. Najważniejsze jest właśnie ten realizm, obiektywizm, przeźroczystość, wszystko, co sprawia, że ten mechanizm projekcji identyfikacji może właśnie się rozwinąć w pełnej krasie, kiedy możemy właśnie na te 2 godziny zapomnieć, że to jest film. Wszystko jest zaprezentowane właśnie w taki realistyczny i prawdopodobny sposób. I takim przykładem może właśnie z tego okresu na kino stylu zerowego, kino klasyczne, byłaby Casablanca. To jest film o rok starszy od Obywatela Kane'a. Też na pewno Państwo go kojarzycie. I tam ten styl zerowy jest właśnie troszeczkę wręcz nawet taki przesadzony, karykaturalny. On prowadzi, ta narracja prowadzi widza za rączkę, żeby przypadkiem czegoś tam nie ominął i błędnie nie zrozumiał. Więc na przykład są takie tablice informacyjne, na przykład bar Urika, tak? Czyli te ujęcia ustanawiające, które też nam pomagają się rozeznać w czasie, w przestrzeni. I nawet jeśli się pojawiają jakieś właśnie retrospekcje, na których zbudowany jest w całości Obywatel Kane, bo jednak w kinie stylu zerowego raczej twórcy wybierają ten porządek chronologiczny, ale nawet jeśli już się decydują na retrospekcję i taka jest w Casablance, jak być może Państwo pamiętacie, dotyczy właśnie tej relacji głównych bohaterów i ich historii spotkania w Paryżu. I twórcy tego filmu, żeby pokazać widzowi, że to jest retrospekcja, to po prostu kamerą taką rozedrganą najeżdżają na twarz Humphreya Bogarta. On się tak rozmywa w takim miękkim montażu, prawda? I później jak jest koniec tej retrospekcji, to znowu ta kamera w takim roztrzęsionym, troszeczkę rozedrganym stylu odjeżdża od tej twarzy, żeby nikt nie miał wątpliwości, że mieliśmy do czynienia, prawda, z retrospekcją i z tym, co się wydarzyło wcześniej w stosunku do tego czasu opowiadania. Wells miał dużo więcej zaufania do widza i takie retrospekcje wprowadzał w sposób bardzo, bardzo naturalny. I można powiedzieć, że obywatel Kane, dlatego czasem właśnie jest uznawany za taki przełomowy w kształtowaniu się języka filmowego, ponieważ wszędzie tam, gdzie były te uświęcone zasady gramatyki filmowej, które tutaj możecie Państwo sobie przeczytać, to on pokazał, że w zasadzie akurat można je na odwrót pokazać. Później jeszcze Nowa Fala i twórcy nowofalowi będą w ten sposób patrzeć i rozwiązywać właśnie narrację i formę w swoich filmach, ale rzeczywiście tutaj obywatel Kane, no trudno, prawda, się zgodzić z tym, że to jest kino stylu zerowego, prawda? No wyobrażamy sobie, a nawet nie musimy wyobrażać, bo ja Państwu pokażę, gdzie musiała ta kamera stać, żeby taki kąt i żabią perspektywę uzyskać. No więc Greg Toland i Orson Welles, i to nawet Tolanda bym nazwała bardziej równoprawnym autorem tego filmu niż Hermana Mankiewicza, no wyrąbali po prostu dziurę. I to też są właśnie fajne zdjęcia, gdzie oni z tą siekierą tam po prostu się siłują, żeby właśnie uzyskać jeszcze bardziej ten monumentalny efekt. Nie chciałabym też tutaj mówić już, jak można interpretować te rozwiązania formalne, jak chociażby ta słynna żabia perspektywa, bo myślę, że to będzie dobre akurat na dyskusję, ale no też widzicie Państwo, że no, zamierzenie było takie, żeby pokazać monumentalizm tej postaci, ale jednocześnie jest to tak przerysowane, że wskazuje równocześnie na taką jego megalomanię, a wręcz nawet antycypuje jego klęski, zwłaszcza właśnie w tej sekwencji po nieudanych wyborach. Niektórym krytykom dość było już tych wiszących sufitów, żeby uznać właśnie Wellesa za dziwaka, dlatego że wcześniej w ogóle nie pokazywano sufitów, chociażby ze względów technicznych, tam zawsze były uwieszone całe przecież zespoły reflektorów, które oświetlały plan, ale Wells sobie z tego nic nie robił i wręcz bawił się tą gramatyką w ten sposób filmową, że osoby, które coś mówiły w danej scenie, były pogrążone w ciemności, a te osoby, które były nieistotne dla sceny, były oświetlone. Czyli właśnie wszystko na opak. I przed projekcją chciałabym jeszcze Państwa uczulić na ten zabieg głębi ostrości. To jest, najkrócej mówiąc, strefa wyraźnej widoczności w zdjęciu filmowym, czyli na trzech planach, czy nawet czterech, widzimy dokładnie to, co się dzieje. Jest to taki sposób na unikanie montażu, ale też na takie kondensowanie w jednym kadrze maksimum znaczenia. To właśnie André Bazin powiedział, że to jest taki bardziej demokratyczny sposób filmowania, w przeciwieństwie na przykład do, nie wiem, Eisensteina, który właśnie szatkował te poszczególne sekwencje i narzucał, prawda, niczym demiurg, na co my mamy patrzeć. Natomiast ta inscenizacja głębinowa wywodzi się z teatru i właśnie tam Wells stawiał swoje pierwsze kroki i chciał przenieść to do filmu. Jedna z takich najpiękniejszych scen w całym filmie i taka właśnie, powiedziałabym, macbethowska trochę scena, że tutaj trzy czarownice dobijają targu o przyszłość tego chłopca, który ma zaledwie 5 lat. Na pierwszym planie matka Kane'a, taka chłodna, apodyktyczna, na drugim bankier, na trzecim ojciec Safandua, który no coś tam próbuje się buntować, ale jak słyszy sumę, to jednak pozwala na tę całą transakcję. I jeszcze w czwartym planie ten Kane młody, niczym w takiej szklanej kuli, prawda? Ten rekwizyt, który upuszcza Kane w pierwszej scenie, też jest bardzo istotny. Tam jest taki kinofilski też zwrot do widza, takie mrugnięcie okiem, bo w tej chatce w szklanej kuli z obywatela Kane'a jest pierwsze studio filmowe Black Maria. Więc to głębia ostrości. Jeszcze taki podręcznikowy na koniec przykład. Tutaj w kinie klasycznym możemy sobie wyobrazić, że taka scena byłaby rozbita na kilka ujęć, prawda? Pokazano by w planie jakimś ogólnym bohaterkę, później w zbliżeniu powód jej złego samopoczucia, dopiero po cięciu w planie tam ogólnym czy pełnym bohaterów, którzy wbiegają do pokoju. Natomiast Wells kondensował w taki sposób, powiedziałabym, barokowy te sceny. Montaż eliptyczny, czyli też kondensujący i w naturalny bardzo sposób pokazujący dłuższe jakieś historie w bardzo krótkim czasie. Elipsa to jest po prostu pomijanie odcinków czasu w historii i jedna z takich piękniejszych też scen kondensujących to jest właśnie rozpad pierwszego małżeństwa Kane'a. Wspaniały też właśnie zabawa dźwiękiem, pomostami dźwiękowymi. To właśnie dźwięk przenosi nas o 20 lat. Najpierw pierwsza część zdania, kiedy jeszcze bohater ma 5 lat, Merry Christmas, and a Happy New Year, czyli kilka sekund w filmie mija 20 lat, więc taka bardzo też efektowna, nie tylko sprawna, ale właśnie efektowna elipsa. Proszę na to zwrócić uwagę. Tutaj nie będę mówiła o tych retrospekcjach, bo to będzie bardzo dla Państwa czytelne. To jest jeden z najbardziej przecież jednak skonwencjonalizowanych zabiegów, ale to, co w Casablance byłoby opisane, opatrzone... Drzemkę włączyłam, ale już kończę. Dajcie mi Państwo dwie minutki, bo jeszcze troszkę też na te kwestie organizacyjne nam zeszło. Więc to, co by było w tym kinie klasycznym bardzo łopatologicznie opisane, tutaj właśnie w sposób taki naturalny przez grę światła i cieni. Ten upływ czasu jest właśnie w ten sposób sygnalizowany. I jedno z najpiękniejszych takich haseł tego filmu, czy właśnie zagadkowości, to słynne słowo różyczka, które wypowiada umierający Kane. Tutaj nie spoiluję, bo to jest w pierwszej minucie filmu. I też w sposób taki dowcipny Wells wprowadza to do takiej struktury kryminału i śledztwa, ale oczywiście w cudzysłowie. To jest właśnie taki przedmiot czy idea, wokół którego koncentruje się akcja, która popycha akcję do przodu i tutaj właśnie w obywatelu Kane jest to słowo Rosebud. I ostatnia rzecz, korzystając z tego, że oglądamy ten film na dużym ekranie, co jest już naprawdę bardzo takie atrakcyjne, wydaje mi się, to proszę zwrócić uwagę na, tutaj wracamy teraz do King Konga, na scenę pikniku. Ona już sama w sobie jest tak dosyć karykaturalnie wprowadzona, bo tam cały w ogóle sznur samochodów po tej plaży jedzie na ten piknik, taki glamour. I Wells wtedy już przekroczył bardzo mocno budżet, więc skorzystał po prostu z planszy do filmu innego, czyli do tego King Konga z 1933 roku, więc tam będą w tle latać pterodaktyle. To jest taka rzecz, która umyka widzom zazwyczaj. I w ogóle, i na tym bym chciała skończyć, że w ogóle ten dowcip i poczucie humoru często umyka widzom i traktują ten film no, jako właśnie taką biografię, prawda? A tam jest mnóstwo wspaniałych komediowych elementów. I tutaj zamiast bibliografii, którą zazwyczajowo się umieszcza na końcu, to taki rzut oka na najważniejsze filmy, ponieważ no często Orsona Wellesa się uważa za autora jednego filmu, czyli tego, który dzisiaj obejrzymy, ale jest to nieprawda i nawet jeśli już nigdy nie uzyskał takiej swobody twórczej, takiego zaufania producentów, to do końca życia tworzył film. Jak nie chcieli go w Stanach, to pojechał do Europy. Ta europejska twórczość Wellesa też jest bardzo, bardzo ciekawa. Teraz przez to, że już czas minął, 3 minutki Państwu zabrałam, więc dziękuję bardzo za uwagę i o 18:30 zapraszam na seans, a później dyskusję. Dziękuję bardzo.